Ile warte jest przedsiębiorstwo? 25 listopada 2008:00. Przygotowując wycenę, trzeba pamiętać, że nie ma przedsiębiorstw identycznych, a wyjątkowość każdego sprawia przecinek, iż każda wycena wiąże się z innymi problemami. Złożoność problematyki wycen najlepiej ilustrują skrajne przypadki. Jednym z nich jest przygotowywana przez nas wycena firmy, która zamierza uruchomić działalność produkcyjną w zakresie tłoczenia oleju rzepakowego w celu zastosowania go do produkcji biopaliwa. Obecnie jej wartość z punktu widzenia generowania nadwyżek finansowych jest równa zero. Rozwój działalności nastąpi po otrzymaniu przez spółkę dofinansowania z Unii Europejskiej i wsparciu ze strony inwestora. Wycenialiśmy więc tak naprawdę pomysł, rozważając przy okazji ryzyko związane z jego realizacją. Nie da się do takiej wyceny użyć metod majątkowych czy porównawczych, pozostaje DCF. Podczas prac okazało się, że choć perspektywy rozwoju branży i samej spółki są bardzo dobre, to wiążą się z kilkoma istotnymi elementami ryzyka, takimi jak konieczność uchwalenia przepisów związanych z wykorzystaniem biopaliw, na co spółka nie miała wpływu, a także fluktuacja cen rzepaku i słabo rozwinięta technologia. Wszystkie te elementy wpływają na wzrost ryzyka rozminięcia się przygotowanych prognoz ze stanem faktycznym. Dwa warianty wyceny uwzględniające różne założenia pokazały dużą wrażliwość wartości spółki, a raczej pomysłu na nią, na poziom cen surowców i ceny produktów, co w istotny sposób wpłynęło na decyzje podejmowane przez potencjalnego inwestora. S. 130 831. Dylematy wyceny. Ekonomiści wysunęli różne teorie na temat wartości, wiążąc ją z kosztem wytworzenia dobra bądź z ustaleniem punktu równowagi między podażą a popytem. Obiektywna wycena dóbr materialnych, zwłaszcza dóbr o charakterze jednostkowym, jest jednak trudna, o czym wie każdy, kto próbował wycenić swój używany samochód, mieszkanie lub dom. Jest pewien obiekt przecinek, którego wycena jest szczególnym wyzwaniem. Ten obiekt to przedsiębiorstwo. Unikalne połączenie materii i ducha, budynków i maszyn z robotnikami, sprzedawcami i kierownikami wraz z ich umiejętnościami zawodowymi, kontaktami z dostawcami i odbiorcami, a przede wszystkim motywacją i innowacyjnością. Ile zatem warte jest przedsiębiorstwo, czy tyle, ile posiadane nieruchomości i maszyny, czy mniej warta jest firma działająca w wynajętych lokalach, a może przedsiębiorstwo jest warte tyle, ile zarabia, w jakim okresie, w ciągu roku, 5 lat, czy przedsiębiorstwo, które poniosło stratę, nie jest nic warte? Wydaje się, że najbardziej obiektywnie wycenione są firmy notowane na giełdzie. Tylko jak wytłumaczyć sytuację, że to samo przedsiębiorstwo notowane na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych dzisiaj warte jest mniej niż rok temu, mimo iż polepszyło swój wynik finansowy? Dlaczego tak często mówi się, że akcje jednych spółek są przewartościowane, a innych niedowartościowane? Przedsiębiorstwa są przedmiotem gigantycznych transakcji. Są sprzedawane i kupowane, dziedziczone, wnoszone aportem, dzielą się i łączą. Większość z tych operacji połączona jest z koniecznością dokonania wyceny. Jak można wycenić przedsiębiorstwo? Dlaczego występują tak wielkie różnice między wynikami różnych metod wyceny? Do najczęściej stosowanych metod wyceny zaliczane są metody majątkowe, dochodowe i porównawcze. Każda z metod prezentuje inne podejście do określenia wartości firmy. Wybór konkretnej metody wyceny możliwy jest po zapoznaniu się ze specyfiką danego przedsiębiorstwa i rodzajem prowadzonej działalności, wielkością firmy oraz posiadanego przez nią majątku. Inaczej powinno zostać wycenione przedsiębiorstwo produkcyjne, a inaczej spółka handlowa. Inne elementy mogą decydować o ich wartości, a więc inne metody powinny być użyte przy szacowaniu. Niewłaściwy dobór metod może w niektórych wypadkach spowodować zniekształcenie wyniku wyceny firmy. S. 130 832. Metody majątkowe. Najbardziej rozpowszechnione są metody majątkowe. Najprostszą i zarazem najstarszą odmianą tej grupy jest metoda aktywów netto, zgodnie z którą wartość przedsiębiorstwa określana jest na podstawie jego zapisów bilansowych. To znaczy, wartość firmy traktowana jest jako zespół składników majątku pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania, a wyceniane są jedynie materialne elementy w organizacji. Jest to założenie ostrożne przyjmujące, że pracownicy i ich wiedza nie sumują się z wartością dóbr materialnych. Wycena metodą aktywów netto dokonywana jest przy założeniu, że wycena aktywów i pasywów w sprawozdaniu finansowym spółki w pełni odpowiada ich wartości rynkowej, w związku z czym do wyceny przyjmuje się bilansową wartość kapitałów własnych. Pomimo zaakceptowania w międzynarodowych standardach rachunkowości zasad wyceny coraz bardziej odpowiadających rynkowym, w przeciętnym sprawozdaniu finansowym wartości pozycji pozycji aktywów i pasywów w bilansie nie odpowiadają wartości rynkowej posiadanego przez spółkę majątku. Dotyczyć to może m.in. wartości gruntów, budynków, zapasów, należności itd. Metoda aktywów netto ma kilka istotnych zalet. Jest prosta, większość przedsiębiorstw sporządza bilans i w większym stopniu niż inne metody oparta na porównywalnych zasadach wynikających z przepisów o rachunkowości. Z reguły przedsiębiorstwo nie jest warte mniej niż wynika to z tej metody. Najniższą wartość przy podejściu majątkowym mają firmy usługowe lub przedsiębiorstwa opierające działalność na wydzierżawionym majątku. Najwyższą – branże wymagające wysokich nakładów kapitałowych. Przemysł ciężki. Rozwinięciem metody aktywów netto jest metoda skorygowanych aktywów netto, tak zwany metoda SN. Polega ona na dokonaniu korekt wartości aktywów, niewłaściwie z rynkowego punktu widzenia wycenionych. Dokonane korekty mają na celu sprowadzenie wartości księgowej netto danego aktywa do jego wartości rynkowej. Na przykład wartość 10-letniego budynku wyznaczona metodą aktywów netto jako różnica między ceną nabycia i amortyzacją. Załóżmy, że cena nabycia wynosiła 2 miliony złotych, a amortyzacja 0,5 miliony złotych wynosi dla głównego księgowego 1,5 miliony złotych. Z pewnością inna jest jego wartość wyceniona według ceny, którą można byłoby uzyskać za ten budynek na rynku. Dużym problemem dla wyceniających jest ujęcie niektórych wartości niematerialnych, takich jak wartość marki. Przedsiębiorstwo, które samodzielnie wykreowało markę, nie wykazuje jej w sprawozdaniu finansowym. Inne przedsiębiorstwo, które markę kupiło lub do którego wniesiono ją aportem, ujawnia tę wartość w sprawozdaniu finansowym. Oznacza to, że w zasadzie każda wycena metodą skorygowanych aktywów netto dotycząca przedsiębiorstwa, które markę posiada, a jej nie wykazuje, powinna przewidywać dokonanie wyceny marki. Rzetelna wycena metodą skorygowanych aktywów netto powinna rozważać włączenie do zespołu projektowego biegłego rzeczoznawcy majątkowego w celu oszacowania rynkowej wartości aktywów trwałych posiadanych przez wyceniany podmiot. Jak już wspomniano, stosując metody majątkowe, najczęściej uzyskujemy dość niski wynik. Metody te bowiem nie uwzględniają wartości wnoszonej przez pracowników przedsiębiorstwa. Jak oszacować niematerialną część wartości firmy? Rozpatrzmy kolejne dostępne metody, rozważając w pierwszej kolejności metody porównawcze. Metody porównawcze polegają na ustaleniu wartości przedsiębiorstwa poprzez porównanie do podobnych spółek giełdowych, których wartość jest prosta do ustalenia na podstawie kursu ich akcji lub do transakcji kupna-sprzedaży podobnych firm na rynku. Za spółkę porównywalną uważa się spółkę notowaną na giełdzie papierów wartościowych lub na jednej z giełd zagranicznych, która działa w tej samej branży co wyceniane przedsiębiorstwo oraz charakteryzuje się podobną skalą i przedmiotem działalności. W jaki sposób dokonujemy porównania? Po pierwsze, znajdujemy spółkę porównywalną. W praktyce nie jest to wcale proste, dlatego dość często ustala się wartość, porównując do wyników kilku wybranych firm należących do tej samej branży co wyceniany podmiot, a nie do jednej spółki. Po drugie, ustalamy mnożniki, które posłużą do ustalenia wartości spółki. Mnożniki muszą zawierać wartość rynkową porównywalnej spółki, którą odnosi się do wartości przynoszonych przez nią zysków, przychodów, kapitałów własnych. Po trzecie, zakładajmy, że wartość wycenianej przez nas spółki kształtowałaby się w takich samych proporcjach do wybranych mnożników jak w przypadku porównywalnej spółki giełdowej albo branży. Innymi słowy, jeśli mnożnik PNC na akcji i zysk spółki porównywalnej wynosi 15, to wartość akcji wycenianej spółki określamy, mnożąc jej zysk przez 15. Wadą tej metody jest jej duża wrażliwość na wybór mnożników i spółek porównywalnych oraz na zmiany poziomu kursów akcji. Z reguły stosuje się średnią ważoną z kilku mnożników. Ustalając największe wagi dla mnożników związanych z zyskiem i inwestując, kierujemy się zyskiem. Wycena nie bierze jednak pod uwagę prognozowanej przyszłej sytuacji spółki ani sposobu jej finansowania czy majątku. Często pojawia się także problem z brakiem możliwości zastosowania niektórych mnożników przy wycenie firm przynoszących stratę. Prostą odmianą metody porównawczej, często stosowaną jako wskazówka dla uzasadnienia pierwszych propozycji cenowych, jest metoda mnożnik razy wartość EBIT lub EBITDA w ostatnim pełnym roku obrotowym. W metodzie tej wartość wycenianego podmiotu szacowana jest zgodnie ze wzorem EBIT lub EBITDA X. Mnożnik, zadłużenie odsetkowe plus nadwyżki wolnych aktywów niewykorzystywanych do działalności operacyjnej. Najczęściej stosujemy mnożniki na poziomie z przedziału 3-5 dla EBITDA i 5-7 dla EBIT w zależności od charakteru prowadzonej przez wyceniany podmiot działalności. Aby ustalić wartość mnożnika, warto sprawdzić, jak kształtuje się on dla danej branży na giełdzie. Prostota tej metody sprawia, że uzyskane wyniki mogą jedynie wskazywać przybliżoną wartość przedsiębiorstwa, bez uwzględniania jego specyfikacji. walki ani planów na przyszłość. Jest to jednak metoda bardzo często stosowana przy rozpoczynaniu negocjacji cenowych przy przejęciu spółki, właśnie ze względu na swoją prostotę. Inną odmianą wyceny metody porównawczej jest to obliczenie wartości podmiotu na podstawie porównania do rzeczywistych transakcji sprzedaży firm. W Polsce metoda ta jest bardzo trudna do zastosowania, ponieważ informacje na temat transakcji kupna-sprzedaży są trudno dostępne, a strony transakcji nie publikują warunków finansowych, zasłaniając się tajemnicą handlową. S. 130834 Wrażliwość wyceny metodą porównań rynkowych na dobór mnożników i spółek porównywalnych. Wycena metodą porównań rynkowych określa wartość firmy na podstawie wybranych mnożników spółek porównywalnych notowanych na giełdzie papierów wartościowych lub na giełdach zagranicznych. Traktowana jest zazwyczaj jako metoda mało skomplikowana, której kluczem jest odpowiedni dobór właściwych mnożników oraz spółek porównywalnych. Znalezienie jednak właściwych mnożników niekiedy wiąże się z licznymi problemami, mogącymi wpłynąć na zniekształcenie wyników wyceny, do których należą UL, błędnie określona branża i grupa spółek porównywalnych średnikuj, linie uwzględnienie w wycenie wyników spółek najbardziej podobnych średnikuj, linie uwzględnienie w wycenie wszystkich mnożników mających istotny wpływ na wartość wycenianego przedsiębiorstwa średnikuj, linie uwzględnienie mnożników, które nie są istotne dla wycenianego przypadku, powodujące zniekształcenie wyników wyceny. UI/UL. Poniższy przykład ilustruje wrażliwość wyników wyceny metodą porównań rynkowych na przyjęte mnożniki i spółki porównywalne. Rozpatrzmy różne scenariusze w zależności od liczby wybranych spółek porównywalnych i dobranych mnożników. Wyniki finansowe wycenianej spółki w dniu wyceny oraz wartości mnożników dla 8 spółek porównywalnych przedstawiają tabele 1 i 2. Oto rozważane scenariusze. 1. Do wyceny wykorzystujemy następujące mnożniki. 1.1 PEN, PEN BIT, P. 1.2 PEN, P. P. / BV. 1.3 PEN, PEN BIT, P. P. / BV. 2. Do wyceny wykorzystujemy wyniki finansowe. 2.18 spółek OTADO, I. 2.27 spółek OTADO, H. 2.35 spółek OTADO, F. Wyniki wyceny przy założeniu równych wag oraz współczynnika dyskonta z tytułu braku płynności na poziomie 15% dyskonto wynika z mniejszej możliwości obrotu walorami wycenianego podmiotu niż w przypadku spółek publicznych. W zależności od wybranych wskaźników oraz spółek porównywalnych znacznie się od siebie różnią. Zmianę wyników wyceny w stosunku do wartości oszacowanej w sytuacji, w której wykorzystano wszystkie prezentowane spółki i wskaźniki, przedstawia tabela 3. Warto zauważyć, że przy nieuwzględnieniu zaledwie jednego wskaźnika PNBIT i jednej spółki porównywalnej spółki i wartość wycenianego przedsiębiorstwa zmienia się, spada o ponad 50%. Potwierdza to tezę, że wycena metodą porównań rynkowych, choć prosta, charakteryzuje się dużą wrażliwością wyników wyceny na dobór mnożników i liczby spółek porównywalnych. Tylko zbadanie branży, w której działa wyceniane przedsiębiorstwo, oraz dokładna analiza wybranych mnożników umożliwiają prawidłowe oszacowanie wartości przedsiębiorstwa. S. 130835 Metody dochodowe. Na szczególną uwagę zasługują metody dochodowe, które są powszechnie akceptowanymi metodami wyceny i uznawanymi za najlepiej odzwierciedlające wartość przedsiębiorstwa. Opierają się na założeniu, że o wartości firmy decyduje jej zdolność do generowania w przyszłości gotówki dla właścicieli. Jako gotówkę przyjmuje się saldo przepływów pieniężnych. Dlaczego saldo gotówki, a nie saldo zysku? Powodem jest fakt, że to gotówka umożliwia inwestowanie w rozwój spółki lub wypłacanie dywidendy, a tym inwestor zainteresowany jest najbardziej. Aby dokonać wyceny tą metodą, należy zbudować model jej funkcjonowania w przyszłości. W tym celu prognozowane są przychody ze sprzedaży, koszty funkcjonowania, nakłady na zakup środków trwałych i inne istotne dla spółki przyszłe zdarzenia. W efekcie uzyskujemy prognozę przepływów pieniężnych, które firma wygeneruje w przyszłości, zazwyczaj w okresie od kilku do kilkunastu lat. Model wyceny nie zakłada jednak, że po tym okresie przedsiębiorstwo przestanie istnieć. Przyjmuje, iż będzie generować dochody o określonej wartości, równej tak zwanej wartości rezydualnej. Wycena metodą dochodową uwzględnia także fakt, że milion wypłacony za 3 lata wart będzie mniej niż milion wypłacany jutro. Dlatego każda z prognozowanych kwot jest korygowana o wskaźnik dyskontujący, co jest zabiegiem odwrotnym niż naliczanie stopy procentowej. Wskaźnik dyskontujący uwzględnia zarówno źródło pochodzenia kapitału, jak i ryzyko związane z działalnością spółki. Im większe ryzyko, tym mniejszą wartość bieżącą mają przyszłe przepływy pieniężne. Metoda DCF w teorii. W metodzie zdyskontowanych strumieni pieniężnych DCF wartość firmy równa jest sumie korzyści finansowych, jakie przyniesie wyceniana spółka właścicielowi. Korzyści te można zdefiniować jako sumę dwóch składników: uli zaktualizowanej wartości salda przepływów pieniężnych działalności firmy w założonym okresie prognozy FCF średniku i li zaktualizowanej wartości rezydualnej, czyli wartości przedsiębiorstwa pod koniec okresu prognozy rok.ui/ul. Stąd wartość przedsiębiorstwa w metodzie DCF określana jest w UG wzoru w równe FCF plus rok. Zaktualizowana wartość salda przepływów pieniężnych działalności firmy w założonym okresie prognozy FCF szacowana jest poprzez dyskontowolnych operacyjnych przepływów pieniężnych firmy generowanych w okresie prognozy. Istotnym elementem procesu wyceny jest prawidłowe oszacowanie stopy dyskontowej rok, zgodnie z którą następuje zaktualizowanie przyszłej wartości kapitału na jej wartość na dzień wyceny. Ustalana jest ona na podstawie WACC średniego ważonego kosztu kapitału własnego i kosztu długu, ważonego odpowiednio udziałem długu oraz kapitału własnego w strukturze kapitału spółki. Koszt kapitałów własnych KW szacowany jest przy użyciu modelu CAPM. Wartość końcowa rezydualna, oznaczająca wartość wycenianej firmy po okresie prognozy, obliczana jest według poniższej zależności. Metoda dochodowa najlepiej odzwierciedla sytuację danego przedsiębiorstwa, ma jednak kilka istotnych wad. Uzależnia wartość przedsiębiorstwa od bardzo dużej liczby parametrów i założeń oraz wymaga budowy modelu finansowego. Wiąże się to jednocześnie z ryzykiem popełnienia błędów w szacowaniu niektórych parametrów, m.in. stopy dyskontowej, oraz możliwości manipulacji wyników poprzez przyjęcie niewłaściwej wartości, np. współczynnika beta. Przykład pokazuje, jak wrażliwa może być wycena na zmianę założeń. Ważna jest także analiza prawidłowości i realności sporządzonych prognoz finansowych, tak aby odzwierciedlały one rzeczywistą sytuację przedsiębiorstwa. Wrażliwość wyceny metodą DCF. Wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych jest złożoną metodą wyceny. Oszacowanie założeń dotyczących działalności firmy, to jest przychodów, kosztów, nakładów inwestycyjnych i parametrów dotyczących otoczenia rynkowego, jest istotnym elementem procesu wyceny. Poniższy przykład prezentuje, jaki wpływ na wartość przedsiębiorstwa ma zmiana uli średnioważonego koszt kapitału w WACC/uli projektowanej stopy wzrostu nadwyżek po okresie projekcji q.ui/ul. Oszacowano wartość przedsiębiorstwa, przyjmując następujące założenia. Uli projekcje finansowe obejmują 5 lat obrotowych uli wartość przepływów pieniężnych w okresie projekcji wzrasta rocznie o 15 000 zł, 100 000 zł w pierwszym okresie projekcji do 160 000 zł w ostatnim okresie uli. Do obliczenia wartości rezydualnej przyjęto przepływy na poziomie średnich przepływów w okresie projekcji uli WACC równe 10% stały w całym okresie projekcji uli. Stopa wzrostu po okresie projekcji równe 1% uli/ul. Następnie przeprowadzono analizę wrażliwości, której wyniki prezentuje tabela 4. Analiza pokazuje, jak duży jest wpływ poszczególnych parametrów na wartość firmy. Zmiana poziomu WACC tylko o 1 pp wpływa na zmianę wyniku wyceny o +/10%, natomiast zmiana stopy q/0,5 pp zmienia wycenę o +/4%. Istnieją pewne stałe zależności między wysokością poszczególnych parametrów a wartością firmy. Uli wzrostu działu i kosztu kapitału własnego prowadzi do spadku wartości firmy. Uli wzrost stopy wzrostu po okresie projekcji wpływa na zwiększenie wartości firmy. Uli/ul. Przy wycenie metodą DCF należy także zwrócić uwagę na udział wartości rezydualnej w wartości przedsiębiorstwa. Wartość rezydualna obliczana jest na podstawie przyjęcia założenia o wielkości przepływów pieniężnych oraz stopy wzrostu przedsiębiorstwa po okresie projekcji. W spółkach w początkowej fazie rozwoju i o dużym potencjale wzrostu wartość rezydualna może mieć znaczący udział w wartości firmy, nawet na poziomie 90%. W przypadku firm dojrzałych udział wartości rezydualnej w wartości przedsiębiorstwa może natomiast wynieść tylko 30%. Duża liczba parametrów, charakterystyczna dla metody DCF, z jednej strony wpływa na możliwość dokładnego oszacowania wartości firmy, z drugiej jednak strony istnieje zagrożenie manipulacji wyników wyceny poprzez zmianę niektórych wskaźników. Warto podkreślić, że są różne podejścia do szacowania wielu parametrów, zwłaszcza tych, które wpływają na poziom WACC współczynnika beta, stopy zwrotu z instrumentów wolnych od ryzyka, stopy zwrotu z portfela rynkowego. Prawidłowo sporządzona wycena przyjmuje wartości parametrów uwzględniające specyfikę danego przedsiębiorstwa i branży, w której to przedsiębiorstwo działa. Zaletą metody dochodowej jest możliwość ustalenia wartości przewidywanych działań rozwojowych lub restrukturyzacyjnych. Nie zrobimy tego, stosując metody majątkowe, bazujące na dniu dzisiejszym lub porównawcze, przy których porównujemy naszą spółkę do przedsiębiorstwa, którego przyszłości dokładnie nie znamy, ale powinniśmy pamiętać, że plany jego kierownictwa nie muszą się pokrywać z naszymi. Metoda dochodowa jest szczególnie przydatna, kiedy w wyniku połączenia się z nowym przedsiębiorstwem planujemy osiągnięcie efektów synergii. Możemy dzięki temu zbudować dwa scenariusze: scenariusz połączenia i scenariusz kontynuowania działalności w dotychczasowej formie i porównać wycenę w obu wariantach, wyceniając przedsiębiorstwo. Warto pamiętać, że nie ma idealnej metody wyceny. Każda ma swoje wady i zalety, a wyceny sporządzone różnymi metodami dają zazwyczaj odmienne wyniki. Zalecane jest stosowanie co najmniej dwóch metod wyceny, a rekomendowana wartość przedsiębiorstwa może opierać się zarówno na wynikach wyceny jednej z metod, jak i na wynikach tzw. wyceny metodą mieszaną, która łączy wyniki metod majątkowych, dochodowych i porównawczych. Wśród najczęściej stosowanych metod mieszanych wyróżnia się tzw. metodę szwajcarską i niemiecką. Należy zwrócić uwagę na różnicę między ceną a wyceną przedsiębiorstwa. Wartość przedsiębiorstwa określona za pomocą wybranej metody może stanowić podstawę podczas negocjacji cenowych. Wskazać przedział wartości, w których ramach warto prowadzić negocjacje. Z pewnością inna będzie wartość przedsiębiorstwa dla jego sprzedawcy, inna zaś dla nabywcy. Każda ze stron transakcji ma inne oczekiwania i inne elementy uważa za istotne. Ostatecznym efektem negocjacji jest cena. Możemy się o tym przekonać, próbując sprzedać bądź kupić na rynku wtórnym używany samochód czy mieszkanie. Zalecenia, którymi warto kierować się przy wyborze firmy konsultingowej do sporządzenia wyceny spółki. Oli upewni się, czy wybrana firma konsultingowa jest obiektywna i niezależna. Oli zwracaj uwagę na doświadczenie firmy konsultingowej zdobyte przy realizacji podobnych projektów. Wycena jest procesem złożonym, wymagającym wiedzy i doświadczenia ekspertów. Oli zbierz informacje od klientów wybranych firm konsultingowych. Referencje są najlepszym potwierdzeniem zdobytego doświadczenia podczas realizacji projektów. Oli określ swoje oczekiwania, jak istotne jest dla Ciebie, aby wycena sporządzona została przez renomowaną firmę konsultingową o znanej na rynku marce. Ma to wpływ na budżet projektu. Oli ustal budżet i czas realizacji zadania oraz główne założenia do projektu wyceny. Określ dzień wyceny i zasugeruj metody, które najlepiej odzwierciedlą wartość Twojej spółki. Zdecyduj, czego oczekujesz od wybranej firmy, sporządzenia prognoz finansowych czy obiektywnej weryfikacji prognoz przygotowanych przez Ciebie. Ważne jest, aby firma konsultingowa znała oczekiwania i mogła dostosować swoją ofertę do Twoich potrzeb, dlatego przekaż jak najwięcej informacji o wycenianym podmiocie na etapie przygotowania oferty. Sprawozdanie finansowe, informacje o głównych składnikach posiadanego majątku. Oli wycena nie jest celem samym w sobie. Sprawdź, czy wybrana firma konsultingowa pomoże Ci także w procesie związanym z realizacją celu wyceny. Oli. Maciej Richter jest partnerem zarządzającym Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o. O. Ewa Matys jest konsultantem Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o. O.